Dzień dobry Państwa, gościem poranka wnet Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości i poseł tej partii. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od sytuacji do naszej wschodniej granicy. Sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia. Jaka będzie reakcja polskiego rządu i polskich władz?
Panie redaktorze, wczoraj polski Sejm przez aklamację przyjął uchwałę, której po pierwsze potępia ten wyrok, jednocześnie domaga się zaprzestania represji wobec mniejszości polskiej na Białorusi i podjęcia przez rząd polski, ale przez Unię Europejską również kroków, które by spowodowały albo zmniejszenie tych represji, albo ustanie tych represji, a jednym z takich kroków mogłoby być objęcie sankcjami osób, które miały cokolwiek wspólnego z tym wyrokiem, czyli wpłynęły na ten wyrok, bądź go wydały. No jest to skandaliczna sytuacja. Jest to oczywiście i dziennikarz, ale jednocześnie jest to Polak mieszkający na Białorusi i to tylko potwierdza to, co dzieje się już od kilku lat za naszą wschodnią granicą polsko-białoruską, gdzie tak naprawdę rozpoczęto wojnę hybrydową przeciwko Polsce, ale ona była testem do tego, co później stało się na Ukrainie 24 lutego zeszłego roku.
Część, a ten wyrok można odczytać także w tym aspekcie, w aspekcie ataku na polską granicę, na polskie państwo przez Białoruś?
Można odczytywać go różnorako, ale i też w takim zakresie, ponieważ to jest taki kolejny przejaw tego, oprócz tych w cudzysłowie uchodźców, którzy nagle pojawili się na naszej wschodniej granicy, na granicy polsko-białoruskiej, z Etiopii, Afganistanu, Iraku, Iranu, Afryki Północnej i kilku innych państw, gdzie tam pojawili się poprzez transfer via Moskwa, Mińsk i dowożeni przez służby białoruskie na granicę i później atakowali tą granicę. Natomiast ten wyrok można postrzegać i tak, ale bardziej bym postrzegał go jako kolejny etap, element kampanii przeciwko mniejszości polskiej na Białorusi.
Jakie mamy instrumenty, żeby nacisnąć na reżim Łukaszenki tak mocno, aby wypuścił Andrzeja Poczobuta?
Panie redaktorze, instrumenty to te, o których wspomniałem przed chwilą, oprócz stanowczych reakcji polskiego rządu, też powinna być stanowcza reakcja Unii Europejskiej, która objawiłaby się w tym, że zwiększono by na przykład za katalog osób, które objęłyby unijne sankcje odnośnie wjazdu do Unii Europejskiej, ale też i innych rzeczy, ponieważ wiemy, że niektóre z tych osób mogą na przykład na terenie państwa Unii Europejskiej mieć konto bankowe, inne
Ktoś
rzeczy.
Jest przeciwko takim sankcjom?
No, dzisiaj zobaczymy, jest posiedzenie Rady Europejskiej, pan premier Mateusz Morawiecki udaje się na posiedzenie Rady Europejskiej, tam mają być omawiany 10. już pakiet sankcji przeciwko Rosji, ale też będzie pewnie i ten temat poruszony.
Szczyt będzie trochę niezwykły, że będzie w nim uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podobno Ukraina ma jakąś dziwną politykę wobec Mińska, z jednej strony boi się ataku, a z drugiej strony nie popiera, nawet blokuje zdaniem niektórych opozycjantów białoruskich sankcje wobec Mińska.
Nie mam takiej wiedzy, panie redaktorze, i to jeśli mają taką wiedzę, czy opozycjoniści białoruscy, czy media, to powinny się tą wiedzą podzielić i konkretnie wskazać, gdzie jest taki problem. Ja takiej wiedzy nie mam i trudno mi jest nawet odnieść się do tego. Bardzo byłbym zdziwiony, gdyby taka sytuacja była.
Sejm nie tylko przez aklamację wczoraj przyjął uchwałę w sprawie Andrzeja Poczobuta, skazanego na 8 lat przez sąd w Grodnie w ramach procesu kapturowego, ale przyjął kilka ustaw już mniejszą większością głosów. Ustawa wiatrakowa, ale też odrzucił poprawki z Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Zbigniew Ziobro komentuje to głosowanie jako zły dzień dla Polski. To był wczoraj zły dzień dla Polski w Sejmie?
Panie redaktorze, pan minister Zbigniew Ziobro ma prawo do takiej oceny. My uważamy, że wczorajszy dzień w Sejmie był też dniem, który pokazał, że większość rządząca ma możliwości, aby różne projekty ustaw i różne nowelizacje przeprowadzać na posiedzeniu. ustawa o Sądzie Najwyższym, nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, jak każdy wie, jest związana między innymi z tym, aby móc wystąpić o pierwszą transzę z Krajowego Planu Odbudowy.
Ale
została
przegłosowana,
znaczy zostało przegłosowane odrzucenie poprawek Senatu i teraz trafia do pana prezydenta. I oczekujemy, i czekamy na decyzję pana prezydenta.
Jakiej decyzji oczekujecie? Skoro z tego słowa
nie
pan poseł
oczekujemy, panie redaktorze, natomiast liczymy na to, że będzie to pozytywna ze strony pana prezydenta i ustawa zostanie podpisana.
To będzie bierne czy czynne oczekiwanie? Ktoś się spotka z głową państwa, czy nie?
To, panie redaktorze, konsultacje trwają, rozmowy trwają, trwały w trakcie, przed złożeniem
na jakim
tego
szczeblu?
Nowelizacji. No tutaj szczebel jest najwyższy, panie redaktorze.
Pan prezes osobiście?
Pan premier i pan minister Szymon Szynkowski Welsenk.
A pan prezes Jarosław Kaczyński spotka się z prezydentem
panie
w tej sprawie?
Panie redaktorze, nie mam takiej wiedzy, aby miało takie spotkanie nastąpić. Pan prezes wrócił już do swoich obowiązków. Czuję się, uprzedzając kolejne pytanie, czuję się dobrze. Jest gotowy do działania i...
To wszyscy wiemy, to odczuło szefostwo partii, bo przedwczoraj pierwsze spotkanie z panem prezesem.
Tak, pierwsze kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Było trochę tematu. Było
po to powrocie pierwsze, ze szpitala.
Pierwsze, tak, było to też pierwsze spotkanie kierownictwa w nowym roku tak naprawdę i było trochę tematów do poruszenia.
No to nie za szybko pracujecie. 6 lutego, pierwsze w nowym roku, to
no tutaj,
miesiąc
tutaj
wolnego.
Tutaj akurat względy inne niż polityczne zdecydowały, że to było tego, a nie innego dnia. Natomiast w tym czasie, do tego czasu każdy wiedział, co ma robić. Zadania były rozdysponowane i jak to mówią, robota była w toku.
Ale została wykonana dobrze? Prezes krzyczał, czy był zadowolony?
Panie doktorze,
w jakim nastroju pojawił się na tym pierwszym spotkaniu?
Zawsze można coś zrobić lepiej. Natomiast jesteśmy już w trakcie, no można powiedzieć, takiej prekampanii, w toku takiej prekampanii i każdy wie, jakie ma zadania. Czasami tylko trzeba te zadania uszczegóławiać albo wskazywać, gdzie można je wykonać lepiej.
To,
jak można
to
wykonać.
Co będzie robione lepiej? Gdzie pan prezes powiedział, tu
wszystko
lepiej.
Można zrobić lepiej.
Nie, to nie jest odpowiedź, panie pośle.
Panie redaktorze,
gdzie?
Wszystko można zrobić lepiej, natomiast co do uszczegółowiania i wskazywania, to już pozwoli pan redaktorze, zostawię to dla wiedzy tych, którzy o tym
co
usłyszeli.
Co się zmieni w polityce Prawa i Sprawiedliwości po powrocie prezesa z urlopu?
Panie redaktorze, my robimy swoje. Mamy zaplanowane działania, które były planowane jeszcze w zeszłym roku. W tej prekampanii weszliśmy w zeszłym roku. Dotyczy to między innymi spotkań pana prezesa w kraju, spotkań kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w kraju, ale też spotkań parlamentarzystów, naszych radnych sejmikowych w gminach, w
premier
sołectwach.
Chciał objechać wszystkie okręgi partyjne, wszystkie także miasta, być może nawet...
I to chcemy dokończyć i będzie to zakończone w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że to jest kwestia 2-3 miesięcy do zakończenia tego.
A kiedy prezes objazdu. Jarosław Kaczyński wróci na trasę?
To mu właśnie o tym mówię, że to jest kwestia 2-3
tygodni.
Nie, tak.
A to jeszcze kwestie zdrowotne czy polityczne? Co was wstrzymuje?
Tutaj bardziej kwestie polityczne, ale oczywiście też
czekacie?
Mamy wzgląd na to też, że pan prezes mógł w pełni sił ruszyć w trasę.
Jeszcze wróćmy do ustawy o Sądzie Najwyższym. Pan poseł, po tych konsultacjach na najwyższym poziomie premier z prezydentem się spotykają. Jakie są przesłuchy? Prezydent podpisze czy nie podpisze ustawy? Jak pan poseł obstawia?
Panie redaktorze, nie, tutaj nie będę bawił się w hazardzistę. Pan prezydent ma swoje
to
prerogatywy.
Zapad
i nie,
o przekonanie, panie
nie
pośle.
Znaczy jestem umiarkowanym optymistą, tak jak w kwestii ustawy i jej tej nowelizacji i jej skutków. Jestem umiarkowanym optymistą co do tych środków unijnych z KPO. Natomiast i tutaj też jestem umiarkowanym optymistą. Liczę na to, że pan prezydent pozytywnie przychyli się do tego projektu.
Znaczenie tej ustawy i znaczenie funduszy na Krajowy Plan Odbudowy jak bardzo są ważne dla kampanii wyborczej?
Panie redaktorze, nie tyle ważne są dla kampanii wyborczej, ile ważne są dla społeczeństwa. Ponieważ przypominam, że KPO miały być antidotum albo takim środkiem na zminimalizowanie skutków pandemii koronawirusa.
Oczekiwania są niezwykle rozgrzane, nie sprostacie.
Tego to miało dotyczyć. Natomiast
Eurostat zrobił taki sondaż, który pokazuje, że Polacy najbardziej, to wyjątkowo najbardziej wśród wszystkich Europejczyków liczą na KPO i nawet mówią, że to ich osobista sytuacja się poprawi, co jest niemożliwe, bo
panie
to nie tego rzędu środki.
Mówimy o kilkudziesięciu miliardach, oczywiście mówimy o kilkudziesięciu miliardach w perspektywie 7 lat. Natomiast to trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Mówimy o środkach unijnych i mówimy o Krajowym Planie Odbudowy. Środki unijne w tej chwili zaczęły do Polski płynąć. Wczoraj było ogłoszenie Funduszu Spójności, gdzie Polska jest, zgadza się, Polska jest największym beneficjentem wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. 76 miliardów euro w perspektywie 7 lat i pierwsze z tych środków już do Polski płyną. Przypłynęły, to jest około miliarda euro, więc środki unijne do Polski spływają. I to zaprzecza tezie, którą próbuje narzucać opozycja, że jest jakiś problem ze środkami unijnymi.
No ale budżet, ten symbol
typowy
KPO.
Budżet unijny dla Polski jest realizowany.
Ale natomiast to chodzi KPO, o realne pieniądze, czy chodzi o symbol w tym kwestii?
Natomiast KPO jest dodatkiem, jeszcze raz przypominam, miało być jako zminimalizowanie skutków pandemii koronawirusa i liczę, że po tym, gdy wczoraj przegłosowana została nowelizacja ustawy w Sejmie, trafiła na biurko pana prezydenta, wypełniliśmy jeden z tych ostatnich kamieni milowych, które były, nie wiem jak to już nazwać w terminologii, czy super kamieniami milowymi i ta never ending story, czy ten ostatni etap tej never ending story rozpoczął się wczoraj i będą składane wnioski o pierwsze transze i mam nadzieję, że i w Komisji Europejskiej nastąpiło otrzeźwienie w tym temacie.
A czy no na pewno Polska będzie musiała wykazać osiągnięcia kamieni milowych w sprawie sądownictwa, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata środków z KPO, powiedział unijny komisarz Didier Reynders.
A następnie powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie tej ustawy i to, jak będzie ona jak będzie dalej przebiegał.
A może oni z wami grają w ciciu babkę?
Panie redaktorze, dlatego ja
się
jestem...
się bawią polskim
dlatego
rządem.
Dlatego jestem, panie redaktorze, umiarkowanym optymistą. I to już powtarzam kolejny raz i to tutaj prawda. Nie zmieniam tego swojego zdania. Będę mile zaskoczony, jak efektem tej nowelizacji będzie po złożeniu wniosku, będą pierwsze w transze z KPO wpływające do Polski. Może w tym półroczu albo zaraz na przełomie półrocza.
Jeszcze w kampanii wyborczej te pieniądze
do Polski.
Więc będą można
bo też
wykorzystać.
Trzeba jedną rzecz dodać tylko odnośnie KPO, dosyć ważną, że my rozpoczęliśmy programy, już projekty, które są w KPO.
Ale finansowane z pieniędzy krajowych.
Ale jak każdy program unijny jest finansowany w pierwszej kolejności z pieniędzy krajowych, a później są refinansowane. I to jest zasada przy każdym programie unijnym.
Pieniądze krajowe nie są nieskończone, nawet wręcz przeciwnie.
Panie redaktorze, okazuje się, że w zeszłym roku, mimo trudnej sytuacji za wschodnią granicą, mimo sytuacji po-covidowej, do budżetu państwa wpłynęło więcej pieniędzy niż zakładaliśmy z różnych danin, opłat, więc sytuacja budżetu państwa jest dobra i to też jest sygnał do tego, że pieniądze z KPO są w Polsce oczywiście potrzebne bardzo, natomiast nie są to pieniądze, bez których Polska nie może funkcjonować.
Krzysztof Sobolewski, Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości, naszym gościem. Panie pośle, a może zacznijmy od prasy. Jeszcze jeden temat. Ostatnio odczytywał pan list pana prezesa na gali tygodnika Sieci. Człowiekiem wolności został wicepremier Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. To kolejny tytuł w tym roku pana wicepremiera. Niemalże każdy tygodnik w Polsce, czy prawie każdy dał jakiś tytuł wicepremierowi Błaszczakowi. To oznacza jakąś rosnącą rolę polityczną i wagę polityczną ministra obrony narodowej?
Panie redaktorze, trudne czasy rodzą silnych ludzi, a mamy w tej chwili trudny czas za naszą wschodnią granicą. Jest wojna, jest agresja Rosji na Ukrainę.
Premier Błaszczak jest silnym
człowiekiem.
Pan premier
Błaszczak jest w tej chwili, w cudzysłowie można powiedzieć, silnym człowiekiem, jest ministrem obrony narodowej, czyli osobą, która tak naprawdę w pierwszej kolejności odpowiada za to, co może się stać, gdybyśmy znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu naszej suwerenności, naszego bezpieczeństwa. I robi wszystko, co w jego mocy, aby gdyby, nie daj Boże, nadszedł taki moment, abyśmy byli przygotowani. I efekty tych działań widzimy. Mamy największy wzrost liczebny Wojska Polskiego od lat, od początku trzeciej.
W miarę wzrostu liczby żołnierzy.
W miarę wzrostu też jest największy wzrost uzbrojenia polskiej armii. I jest to uzbrojenie najnowocześniejsze.
I na tym rośnie siła polityczna Mariusza Błaszczaka?
Panie redaktorze, na partii. Tym to pokazuje też sprawność pana premiera i to, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu, czego dowodem jest chociażby przedwczoraj decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych o przyznaniu Polsce prawie 500 zestawów HIMARS, czyli najnowocześniejszej broni, która sprzedaży Polsce, zgoda na sprzedaż Polsce, bo to też nie przyznanie, a sprzedaż Polsce zestawów HIMARS, najnowocześniejszej broni, która jest bronią defensywną. Ona tylko ma odstraszać.
Panie pośle, na tyle siła pana premiera Mariusza Błaszczaka wzrosła, że mógłby pokrywać całym rządem? To już jest taka
panie
siła, czy jeszcze nie?
Panie redaktorze, to jest pytanie do pana premiera Mariusza Błaszczaka, nie do mnie i do obozu Zjednoczonej Prawicy, gdyby do szefa obozu Zjednoczonej Prawicy, gdyby kiedyś taka sytuacja miała mieć miejsce. Natomiast pan premier Mariusz Błaszczak wywiązuje się, jest też najdłużej urzędującym ministrem obrony narodowej w historii III RP, więc to też świadczy o tym, że tak jak zacząłem tę wypowiedź, trudne czasy bardzo silnych
Mateusz
ludzi.
Morawiecki jest prawie, jest wiceliderem rankingu najdłużej urzędujących premierów, tylko Donald Tusk go wyprzedza. Może będzie inaczej. Panie, to jeszcze jesteśmy przy politykach Prawa i Sprawiedliwości. Kto z Europarlamentu będzie musiał się przesiąść na znacznie skromniejszą pensję posła tej jesieni?
Panie redaktorze, do tego się szykujemy. Nie ma żadnych decyzji w tej sprawie. Listy, oczywiście, tak jak i kampania wyborcza rozpoczyna się dzień po wyborach, tak i tworzenie list zaczyna się dzień po wyborach, więc te listy, jak to mówią, ewoluują.
Ale komuś
grozi?
Kto
będzie na tym? Nie wiem, czy komuś grozi.
Oczywiście.
Ja raczej ująłbym to w ten sposób, że jeśli będzie wezwanie, to
kogo pan powoła?
Jak to mówią,
prezes?
Stuka obcasami i melduje się na rozkaz ku chwale ojczyzny.
To są ważne wybory, więc pewnie wezwań będzie dużo. Pani premier
Może
Szydło,
być
pan
tak,
premier, pan poseł Joachim Brudziński.
Tak jak było wezwanie i odpowiedź była pozytywna w 2019, gdy kandydowali do Europarlamentu, więc teraz z drugą stronę rozumiem, że odpowiedź będzie tak samo pozytywna.
A wezwanie jest możliwe?
Niczego nie wykluczam.
To jeszcze zanim Krzysztof Skowroński zada pytania, to ja mam dwa pytania, które chciałbym też zadać. Po pierwsze, ustawa referendalna pojawiła się w Sejmie. Ustawa, która realizuje pewien kompromis z Pawłem Kukizem. Jeszcze liczycie na to, że uda się wypełnić porozumienie programowe z ruchem Pawła Kukiza i będziecie mieli kolejny człon waszej koalicji, człon właśnie związany z grupą Kukiz 15?
Czy współpracujemy z kołem Kukiz 15 i no, ta współpraca czasami jest lepsza, czasami mniej lepsza.
Sędziowie pokoju się nie udali, referenda będą, bo
też
to jest duża zmiana.
Chcę zwrócić uwagę, że kwestia sędziów pokoju to nie jest kwestia zamknięta, bo prace nad tą ustawą trwają i teraz też, bo w trakcie tego posiedzenia Sejmu podkomisja obradowała nad tym projektem. Natomiast
i obradować jeszcze
trwają
pewnie
rozmowy z Pawłem Kukizem. Mam nadzieję, że te rozmowy też będą miały pozytywne zakończenie i obóz Zjednoczonej Prawicy będzie szedł do wyborów w jeszcze szerszej formule niż
to ustawę referendalną, tylko dwa jej aspekty, między innymi obniżenie progu referendalnego w referendum lokalnym z 30 do 15%, a w przypadku odwołania wójta, burmistrza czy prezydenta liczba wyborców, żeby to referendum było ważne, liczba wyborców musi sięgnąć 3/5 liczby, którzy wzięli udział w wyborach.
I tutaj mówię, na te jesteśmy otwarci na takie rozwiązania. Doskonale też widzimy, jak funkcjonuje chociażby samorząd terytorialny w niektórych aspektach i takie rozwiązania wyszłyby naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa.
Będą przyjęte czy nie będą?
Panie redaktorze, pracujemy nad tym.
Ostatnie pytanie o opozycję. Izabela Leszczyna powiedziała o jednej liście. Tusk podjął decyzję, nie możemy dłużej czekać, przygotowujemy listy Koalicji Obywatelskiej i ruszamy w Polskę z prekampanią. Zaczynamy 20 lutego. Obawiacie się tego startu?
Panie redaktorze, powiem tak, parafrazując trochę słowa pani poseł Leszczyny. Tusk poniósł porażkę, musi iść tylko z listą Koalicji Obywatelskiej, a były takie duże zamierzenia odnośnie całego obozu. Poniósł porażkę, znowu odbił się od szklanego sufitu. Nie wiem, co będzie dalej. Różne idą głosy z obozu opozycji, szczególnie Koalicji Obywatelskiej. Nawet rozważany jest tam ponoć, to już medialne doniesienia, wariant, tak zwany wariant Kidawa 2, czyli zamiana Tuska na Trzaskowskiego, ale to tylko są na razie wieści medialne.
I te wieści zaniepokoiły pewnie Krzysztofa Skowrońskiego o los Donalda Tuska. Krzysztof Skowroński wrócił do studia.
Bardzo drży mi serce i nie wiem, czy dzisiaj będzie łowił Donald Tusk ryby stojąc na molo w Sopocie. A proszę powiedzieć, kiedy będą wybory?
Parlamentarne to jest prawdopodobny termin, najbardziej prawdopodobny termin, ale to też jest decyzja pana prezydenta, bo pan prezydent zarządza wybory do Parlamentu Polskiego. Najbardziej prawdopodobny termin to jest październik, połowa października.
22 czy 15?
Tutaj ja nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje, prerogatywy pana prezydenta, natomiast no, tak wychodzi z kalendarza wyborczego, że to jest taki terminy październikowe.
Czyli gorący wrzesień nas czeka, końcówka lata i początek jesieni. Pan poseł z jakiego okręgu będzie startował? Czy ma już pewną jedynkę w jakimś miejscu?
Panie redaktorze, ja jestem z Podkarpacia i mam nadzieję, że takie będzie też i dyspozycja pana prezesa,
czyli tu jest,
który się oczywiście...
Posłowie z Podkarpacia, szczególnie jedynki, cieszą się, bo to jest pewne. Tu nic nie może się
zdarzyć.
Panie
redaktorze, nie ma nic pewnego i była ta sytuacja, gdzie na Podkarpaciu już no, osoba, która niestety nie żyje, ale szła z drugiego miejsca i niestety mandatu nie uzyskała, więc to nie jest tak, nie ma rzeczy oczywistych i pewnych. Trzeba pokornie pracować, aby później móc mówić o sukcesie.
Marian Krzaklewski też miał kiedyś jedynkę z innej partii.
Właśnie,
co
z innej partii, przypomnę, Marian Krzaklewski. Osoba, która jest dosyć znaną osobą, a jednak z pierwszego miejsca też nie potrafi. No, więc nie ma tutaj reguły, dlatego...
Pobawię się w wróżkę przez chwilę. Paweł Kukiz wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości z regionu, w którym mieszka, czyli z opolskiego.
Panie redaktorze, w tej chwili to my jesteśmy na etapie rozmów o tym, czy Paweł Kukiz będzie miał chęć kandydowania, jeśli tak, to czy z naszych list, a kwestie, jakie byłyby to okręgi, gdzie miejsca, to jest już kwestia dalsza. Natomiast w tej chwili trwają rozmowy na ten temat bardziej niż omówienie o szczegółach.
Prawo i Sprawiedliwość zawsze deklarowało, że chce budować Europę ojczyzn. KPO to jest krok w kierunku budowy Federacji Europejskiej, czego doświadczają politycy Prawa i Sprawiedliwości, pojawiające się kolejne kamienie milowe i to przy kredycie, który gwarantuje Polska. To jest krok świadomy, czy to jest krok przypadkowy?
Panie redaktorze, powiem tak, zbliżamy się do pewnej czerwonej linii, której i dla nas nie będzie to do przekroczenia i tą linią jest polska konstytucja.
Ale te czerwone linie i może na straży tej konstytucji stanie prezydent Andrzej Duda, wetując ustawę, która wczoraj przeszła przez polski parlament.
Panie redaktorze, dlatego tutaj nie chcę wchodzić w prerogatywy pana prezydenta. My liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie, natomiast nie uważamy, aby ta nowelizacja była przekroczeniem tych czerwonych linii i naruszała polską konstytucję. Natomiast jeszcze raz powtarzam, dla nas takimi czerwonymi liniami jest polska konstytucja i jeśli ona miałaby być przekroczona, to z naszej strony nie będzie zgody na cokolwiek dalszego niż w tej chwili się wydarzyło.
Tylko, że te czerwone linie się przesuwają w polityce Prawa i Sprawiedliwości. Było nasz system sprawiedliwości był czerwoną linią, kiedyś mieliśmy wspólny protokół z Brytyjczykami, który podpisaliśmy.
Panie doktorze, tylko konstytucja to jednak nic. Konstytucja się nie przesuwa. I ona jest taka, jaka została uchwalona w 1997 roku. I ona jest tym gwarantem, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie na pewno zgadzało się na coś, co będzie tę polską ustawę zasadniczą łamało i szło w kierunku, póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, mogę dać jedną gwarancję, nie będzie Europy, która będzie jednym państwem pod zarządem niemieckim.
Bo to się przesuwa krok po kroku, bo w końcu KPO jest w takim kierunku, tego doświadczamy. FIT 55, nie wiem, czym Polska już zdecydowała, czy już było...
Nie ma żadnej decyzji, panie redaktorze, natomiast też sytuacja się bardzo zmieniła i nawet w przypadku FIT 55 też są głosy już innych państw Unii, które doświadczone pandemią koronawirusa, a teraz wojną na Ukrainie, widzą, że ten projekt FIT 55 to jest projekt, który w najkrótszym uzasadnieniu doprowadziłby ich do katastrofy.
Jest piosenka zespołu Laocze, utopię waszą utopię, utopię w potopie. No,
to trochę... jest taka próba utopienia utopii. Ale takimi projektami jak Fit for 55.
No to, czyli to nie jest zaakceptowane, to nie jest plan, który realizujemy, chociaż wszystkie pieniądze, które, nie wszystkie, ale duża część pieniędzy z KPO jest właśnie na Fit 55.
Ja, doktorze, że duża część tych pieniędzy jest na transformację energetyczną, bo to, że ona jest konieczna, to wszyscy sobie zdają sprawę. To też jest świadomość w społeczeństwie i świadomość ta jest od dłuższego czasu, że transformacja energetyczna jest potrzebna i to doskonale sobie zdajemy sprawę. Dlatego Polska idzie w kierunku energii, oprócz tej odnawialnej, gdzie jest duży postęp w jej pozyskiwaniu, idziemy też w kierunku energii atomowej, która dla nas może być podstawą naszego systemu energetycznego.
To tak, a skąd uran?
Panie redaktorze, tu już wchodzimy w szczegóły i o tym to niech już troszkę wypowiadają się specjaliści.
Bo ja, panie pośle, jestem ofiarą propagandy, której słuchałem w dzieciństwie. Z jednej strony polska piłka nożna była na najwyższym poziomie, a z drugiej strony codziennie mówiono o węglu, że węgiel jest skarbem narodowym Polski. I co z tym skarbem zrobimy? Politycy Prawa i Sprawiedliwości w 2014 roku powiedzieli, bezpieczeństwo energetyczne Polski musi być oparte na węglu. A teraz wiatraki.
Atom. Właśnie, więc mówię, transformacja energetyczna postępuje i to sobie trzeba zdawać z tego sprawę i my też sobie zdajemy z tego sprawę. Nie zarzucamy węgla i to widać po ostatnich też działaniach Polski, natomiast zdajemy sobie sprawę, że trzeba szukać też i innych źródeł energii, a dla nas takim podstawowym, głównym może być za chwilę i powinien być atom.
Patrzymy na to, co dzieje się w Niemczech, wielkie protesty, ale też uruchomienie kolejnych kopalni, a my w tym czasie...
panie redaktorze, na przykład w Bogdance też poszerzamy działalność.
Tam się zmienił prezes.
A to już ja nie jestem ani w Ministerstwie Aktywów Państwowych, ani w nadzorze nad spółkami.
A był sympatyczny ten poprzedni.
Więc nie znam ani poprzedniego, ani kojarzę obecnego, nowego, więc tutaj, panie redaktorze, przepraszam, ale nie mogę nic tu powiedzieć więcej. Natomiast tam, gdzie mamy możliwości, będziemy też i rozwijać tę gałąź, jeśli będzie tylko taka możliwość.
Jeżeli popatrzymy na mapę Europy, prezydent Zełenski jest teraz w Brukseli, żeby wrócić na Ukrainę. Może wylądować na lotnisku w Bratysławie, może wylądować na lotnisku w Bukareszcie, ale ta droga przez Polskę jest chyba najkrótsza i najlepiej zorganizowana.
To już jest to też szlak, można powiedzieć, przetarty, bo już korzystał z tego szlaku pan prezydent Zełenski kilkukrotnie i no nie wykluczam, że i teraz będzie taka sytuacja, natomiast no nie znam ani planów, ani zamierzeń pana prezydenta, a wobec tego, co dzieje się z naszą wschodnią granicą, może nawet i dobrze, że nie znam, a tym bardziej nie będę tutaj się domyślał ani spekulował. Jest to też kwestia samego bezpieczeństwa pana
prezydenta. To ja popatrzę w takim razie na Łukasza. Jest być może taka szansa, że prezydent Zełenski po Paryżu, Londynie i Brukseli odwiedzi Warszawę. I co ty na to?
24 lutego
będzie w Kijowie.
To pewnie tak, a może będzie w Warszawie. Tego nie wykluczył wczoraj minister prezydencki Jacek Siewiera, szef BBN-u.
Ale to nie wykluczył w języku politycznym. Panie pośle, nie będzie.
To mówimy o panu prezydencie Bidenie.
To też,
prawda. My mówimy o panu prezydencie Zeleńskim.
I
po jego powrocie.
Znowu na pewno nie zadaliśmy jakiegoś bardzo poważnego pytania i z jakąś tajemnicą wyjdzie pan poseł z naszego studia.
Panie redaktorze,
niech pan zdradzi nam jakąś taka bezradność dziennikarska.
Kiedy Milan wróci na zwycięską ścieżkę? To jest ważne pytanie i to jest dylemat, z którym się mierzy moja głowa.
To skoro o ścieżce, to może proste pytanie i proste informacje. Gdzie się najpierw na trasie pojawi Jarosław Kaczyński? Które województwo? Gdzie jest najbardziej potrzebny w tej
chwili? Decyzji jeszcze nie ma, ale to jest na pewno będzie jeden z tych okręgów, w których nie był pan prezes do tej pory, czyli od początku objazdów, a zostało ich około 30 paru, więc nie ma decyzji jeszcze konkretnej, ale jeśli będzie taka decyzja, od razu będziemy też komunikować.
A gdzie pan prezes jest najbardziej potrzebny? W którym województwie? Sekretarz generalny, patrzy pan na struktury, patrzy, gdzie są dobre, gdzie są złe.
W całej Polsce jest pan prezes potrzebny.
Gdzie trzeba największej mobilizacji struktur Prawa i Sprawiedliwości?
Panie doktorze, wszędzie jest potrzebna mobilizacja, bo w strukturach, gdzie są dobre wyniki, potrzebna jest mobilizacja, aby te wyniki utrzymać. Natomiast w strukturach, gdzie są gorsze wyniki, potrzebna jest podwójna mobilizacja, aby te wyniki podnieść i później je utrzymać.
Które województwo będzie kluczowe w wyborach? Ostatnio.
Panie redaktorze, na pewno będzie to... Tutaj akurat tradycja stanie się zadość. Pewnie jednym z kluczowych będzie województwo śląskie.
Powiedział Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest godzina 8:46. Już mamy połączenie ze studiem z Anysą.